Posłuchajcie, chciałem na początku wam przeczytać fragment. W sumie chciałem teraz przeczytać kilka fragmentów, ale chyba nie zdążymy, więc będę o nich opowiadał. A zaczniemy od jednego. Tak jak wam mówiłem, chciałem w tej drugiej części wam opowiedzieć o pewnej relacji. Konkretnie chodzi mi o to, w jaki sposób Pan Jezus zbudował relację z Piotrem. Bo wydaje mi się, że to jest, w związku z tym, że o Piotrze jest dużo w Ewangeliach, to można jakby prześledzić pewną drogę, nie? Którą Pan Jezus przechodzi ze świętym Piotrem. I jakby z tego się można dużo nauczyć, jakby co to znaczy budować pewną relację z Nim. Dlatego, że my się nigdy nie nauczymy budować relacji z Bogiem bez pośrednictwa Jezusa, nie? Dlatego Bóg się wcielił, żeby nam pokazać, że tak powiem, na ludzki sposób wyrażony Jego sposób bycia. To jest to, co mówi Pan Jezus do Filipa tam bodajże, nie? Jakby, że skoro widziałeś mnie, no to widziałeś Ojca. Czyli jeżeli chcesz zobaczyć, że tak powiem, jak się z Bogiem wchodzi w relację, to po prostu naucz się ze mną wchodzić w relację. A ja z Tobą mogę wejść w relację, Pan Jezus mówi, no to jak człowiek z człowiekiem, nie? Jakby będzie Ci łatwiej. No bo jest Ci trudno wchodzić w relację z kimś, kogo nie widzisz, nie słyszysz, nie wiesz i tak dalej. Więc jakby cała Ewangelia jest właśnie o tym, w jaki sposób naszymi ludzkimi środkami, ludzkim wyobrażeniem, ludzkimi sposobami wchodzić w relację z Bogiem. Chcemy zacząć od takiego fragmentu ze świętego Jana, to jest z pierwszego rozdziału, gdzie Pan Jezus się z Piotrem po raz pierwszy spotykają. I od tego wyjdziemy, potem spróbujemy przejść przez kilka Ewangelii, ale mówię, nie będę już czytał, tylko o nich opowiem. Nazajutrz Jan Chrzciciel zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swojego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty się będziesz nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Wiecie, to jest fragment, który w pewnym momencie, jak go przeczytałem, gdzieś pół roku temu, to mi się pokazał jakby w zupełnie nowym świetle, niż do tej pory go znałem. I on niestety, że tak powiem, ułożył w ogóle pewną układankę z Piotrem. Bo jakby kilka późniejszych wydarzeń Piotra jakoś tam jest mi bardzo bliskie i jakby trochę mi brakowało startu. I w tej Ewangelii w pewnym momencie zobaczyłem jakby pewien początek. Prośba tylko taka, jak będzie za 10, to machać, dobra? W czym rzecz? Bardzo jest w tej Ewangelii ciekawe to, że uczniowie nie poszli za Jezusem na hura. To mnie dosyć zaskakuje. Myślę, że większość z nas ma taki obraz, że on przyszedł, pójdź za mną, hopy zostawiły co miały i tyle ich widzieli, nie? Guzik, mało tego. Zaczęło o tym w ogóle myśleć dlatego, że zobaczcie, jest jeden dzień, kiedy Jan Chrzciciel stoi nad jeziorem, nie? Nad Jordanem, gdzie chrzci tam tych ludzi. Przychodzi Jezus i on mówi: oto Baranek Boży, ten, który zgładzi grzechy świata. Dla Żyda to jest hasło Mesjasz. Baranek Boży, oni znają proroctwa Izajasza, słyszą Mesjasz. Zauważyliście, żeby ktokolwiek się dożył tego pierwszego dnia? Ja w ogóle zawsze myślałem, że Jan to oto Baranek Boży powiedział tylko raz. A to napisane, nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu, Jezus znowu przechodził i powiedział, oto baranek Boży. I wtedy nagle dwóch uczniów Jana, a no dobra, to może pójdziemy. Ale znowu, bo to jest coś, ja tego nigdy nie widziałem. Zawsze mi się wydawało, że jest tak, że jest ten jeden dzień taki, że tam Jan siedzi tam przez kilka miesięcy tam nauczy nad tym Jordanem, nie, tam ci przychodzą te tłumy, on ich tam chrzci. I jest ten jeden dzień, kiedy się zjawia Jezus nad Jordanem, on mówi baranek Boży, wtedy wśród uczniów postu Jana Chrzciciela jest matko i idą za nim, nie? A to zobaczcie, że nie. Opisane jest dwa razy, a może w ogóle to było jeszcze więcej razy. Może było tak, że Jezus tam przychodził w ogóle codziennie od dłuższego czasu. Jan nawijał codziennie baranek Boży, a te chłopy nic. Zresztą zadać sobie pytanie w ogóle, co tam się dzieje? Bo mnie to bardzo zburzyło pewną wizję, taką, że tak powiem, jednorazowego wejścia Pana Jezusa, ten chrzest, ta gołębica i ci uczniowie pójdziemy za nim i zobaczymy, gdzie mieszka. A to się okazuje, że nie. Mało tego, co mówi Jan Chrzciciel, słuchajcie. Jan mówi, ja go wcześniej nie znałem. Toż to przecież kłamstwo jest. Że te chłopy się razem wychowały. To kuzyn jest Pana Jezusa. Kojarzycie, nie? Tamte konotacje rodzinne. Elżbieta, tak? Maryja, Pan Jezus, Jan Chrzciciel. Oni prawdopodobnie, jak byli dziećmi, to się spotykali. Jasne, potem pewnie jak byli dorosłymi chłopakami, to się to rozeszło. Jezus mieszkał w Nazarecie, a Jan tam poszedł na pustynię, tam jadł te szarańcze i te inne. I potem przyszedł nad Jordan, nie? A co mówi Jan w tym, że ja go wcześniej nie znałem? Tak by mówił inny. W sensie, no znam go, ale to nie ten. Inny on jakiś jest. To trochę na marginesie, bo wracamy do Piotra. Ale zobaczcie, bo mnie to strasznie dziwi, ten moment. Ten Jan, baranek Boży, nic. No to Jezus kolejnego dnia rano przychodzi, nie? I czeka, nie? Aż powiedzą, baranek Boży. Zadam sobie jakieś pytanie, czemu? Ja mam takie wrażenie, że Pan Jezus szuka Piotra. Bo zauważcie, że Piotra tam nie ma. Piotr nie jest jednym z uczniów Jana Chrzciciela. Tak jak tych dwóch, którzy pierwsi poszło. I napisane, że jednym z tych dwóch był brat Piotra, czyli Andrzej. Czyli Piotr doskonale wiedział, że jest taki Jan Chrzciciel, który tam naucza, który chrzci. I Andrzej w ogóle się cały zajarał i się stał uczniem tego Jana Chrzciciela. A Piotr mówi nie. Zobaczcie, bo to w ogóle stawia Piotra w takiej pozycji, że Piotr zaczyna w ogóle gdzieś z boku zupełnie. I ta Ewangelia strasznie dużo otwiera. Że Piotr nie był jakimś tam zaangażowanym Żydem, który jak po prostu zobaczył wzywającego do nawrócenia proroka, to poleciał za Janem Chrzcicielem. Nie, siedział dalej w rybach i tyle, nie? Ja mam takie wrażenie, że Pan Jezus tam łazi nad ten Jordan i słucha tych baranków bożych ileś tam, bo czeka na ten dzień, kiedy wreszcie Andrzej pójdzie do swojego brata. Tak jakby robił wszystko, może to sobie wymyślam, nie wiem, ale jakby, bo bardzo mi nie grają te teksty i zastanawiam się, co tam się dzieje. Czemu to tak jest, a nie tak jak myślałem, że po prostu raz poszło, nie? Tak jakby Pan Jezus jakby szukał w tym tłumie, wiedział, że ten Piotr jest gdzieś. I mówi, muszę zajarzyć najpierw tego Andrzeja, żeby mnie Andrzej poszedł do tego Piotra i żeby mnie go tu przyprowadził. A co to jest? Jakby, dlaczego wam o tym mówię? Od czego to się zaczyna? Otóż słuchajcie, jestem absolutnie przekonany, że dokładnie to robi Bóg z każdym z nas. To nie jest tak, że Bóg gdzieś tam czeka. Że Bóg sobie gdzieś tam siedzi tak, no i tam przyjdziesz albo nie przyjdziesz, nie? Ja szanuję twoją wolność, słuchaj, jak będziesz chciał do mnie przyjść, to przyjdź. Nie, jestem absolutnie przekonany, też patrząc na swoje własne życie, że on, przepraszam, że do niego porównam porównanie, którym się posługuje pismo, kiedy mówi o szatanie, ale on po prostu krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Jestem przekonany, że on nieustannie stoi przy każdym z was, we wszystkich waszych różnych relacjach, waszych sytuacjach życiowych i po prostu czai na tysiąc sposobów, jak to zrobić, żeby cię zaprosić do pewnej relacji. Nasza głupota polega zawsze na tym, że my tego po prostu nie widzimy. Że Piotr jak tam siedział, to pewnie w życiu sobie nie pomyślał, że gdzieś tam chodzi po tym tłumie jakiś nauczyciel, który przychodzi kolejny dzień z rzędu nad ten Jordan, dlatego, że szuka jego brata, bo wie, że tylko przez jego brata będzie mógł do niego dotrzeć. Bardzo możliwe, że masz taki moment sobie, że nie jesteś z Bogiem w jakiejś relacji i cały czas nie wiesz jak i czekasz. A może Bóg wie, że po prostu nie da się inaczej do ciebie dotrzeć, jak przez twojego brata, nie? W cudzysłowie, w sensie przez kogoś. I Bóg tam czai cały czas, jak to zrobić, żeby tego kogoś tam pchnąć, żeby on cię pchnął. I wtedy się zacznie. Ale co jest ważne? On to robi. To nie jest tak, że Bóg bezczynnie czeka, aż przyjdziesz. Że Bóg rozpocznie z tobą pewną relację, dopiero jak ty się w końcu tam nawrócisz, nie? Nie, on cały czas, myślę, tak próbuje zorganizować rzeczywistość wokół ciebie, żeby się to wreszcie wydarzyło. Więc jak się popatrzył tyłu na moje życie, zawsze to oczywiście widać tego do tyłu, nie? To jest jasne. Tam, gdzie człowiek jest, to nigdy tego nie widzi, a do przodu to już w ogóle, nie? Ale jak się patrzy do tyłu, ja mam po prostu przeparte wrażenie, jak Pan Bóg kieruje po prostu połową świata, oczywiście jestem centrum tego świata, nie? Żeby po prostu coś się wydarzyło, żeby tam do mnie dotrzeć, nie? Żeby tam się stało. Ja, żebym trafił do zakonu dominikanów, to musiałem przejść przez takie krzaki w życiu, że on musiał przejść przez takie krzaki, które ja polazłem, i on wykonał tyle ruchów, żeby to zrobić, to się w ogóle w głowie nie mieści. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem, żeby przytoczyć u Piotra. Ja myślę, że w pewnym momencie Piotr się musiał bardzo zdziwić, kiedy stanął przed Jezusem w końcu. Bo zobaczcie, on nie był gorliwy, nie był uczniem Jana Chrzciciela, nie miał ochoty na żadne proroctwa, nie miał ochoty na żadne chodzenie i bycie uczniem kogokolwiek, tylko był zupełnie z boku. On nie miał żadnej ochoty na wejście w jakąkolwiek dziwną drogę. I nagle brat przyszedł, ja, z bratem to jest zawsze ciężko, nie? No bo głupie jest ludzi nie odmawiać, nie? I ten Andrzej mówi, słuchaj, no chodź, no mówi, takiego gościa znaleźliśmy, nie? Przypuszczam, że Piotrek to Piotr, no... No poszedł, nie? I co wtedy usłyszał? Szymonie, synu Jana. Co to jest za zdanie po żydowsku? Wiem o tobie wszystko. Jak Żyd mówi do Żyda, ty, synu kogoś, to mówi, znam twojego ojca. A jak mówi, znam twojego ojca, to mówi, wiem, kim jesteś. My tego już rozumiemy, jesteś w innej kulturze. Dla niego to zdanie, Szymonie, synu Jana, nie Szymonie, tylko Szymonie, synu Jana, to jest Szymon, wiem, kim jesteś. Mało tego, Szymon, mam dla ciebie jeszcze informację. Ty nie wiesz, kim jesteś. Dlatego ci mówię, że masz inne imię, niż masz. Piotr musiał zdębieć w tamtym momencie w ogóle. Jak usłyszał obcego gościa, który mówi, że cię znam i który mówi, ale ty siebie nie znasz. A ja ci powiem, kim ty jesteś. To jest początek drogi Piotra. Co się dzieje później? Potem jest taka genialna scena, bo jak się okazuje, dla Piotra to było za mało. I to jest kolejna taka rzecz, której często nie zauważamy. Jeżeli ktoś czyta uważnie Ewangelię, to jest taki moment, kiedy Piotr staranie poszedł za Panem Jezusem jeszcze. To jest genialne w ogóle w Piotrze. On tam przypuszczał z nawozu, tam poszedł na bok. Bo napisane jest, że chwilę potem, rozdział potem, są w Kafarnaum i Piotr jest u siebie w domu. Pan Jezus chodzi gdzieś po okolicznych wioskach, a Piotr łowi ryby. To nie jest tak, że tutaj już jak usłyszał, ty będziesz Kefas, czyli skała. Na tej skale zbuduję mój kościół, nie? To mówi, ło! Nie, do żony bym poszedł. Córkę mam tam, święty Piotr na córkę podobno. Tak mówią, w sensie jest zapisana w martyrologii, że jest mi jako święta patronela. Miał żonę, bo miał teściową, skoro miał teściową, musiał mieć żonę, nie? Proste. Nie da się mieć teściowej, jak się nie ma żony. Ewentualnie jest taka teoria, że był wdowcem. Ale no, żonę miał w każdym razie w pewnym momencie. I znajdujemy go chwilę dalej, to jest Łukasza, kiedy Piotr siedzi w domu, łowi ryby, w ogóle nie idzie za Panem Jezusem. To jest w ogóle strasznie ważne, bo zobaczcie, raz go znalazł, nic nie dało. Hop, wrócił do domu i tyle. Potem jest ta scena i to będzie drugi moment, którą bardzo możliwe, że w większości pamiętacie. Jak Piotr całą noc tam łowili te ryby, nic nie złowili, rano tam naprawiają te sieci i przychodzi Pan Jezus rano do Kafarną, żeby nauczać. I tam jest taka cudowna scena, kiedy Pan Jezus prosi Piotra, żeby na łódce odpłynęli kawałek od brzegu i on będzie nauczał złożyć tłumy. I tam jest dopiero de facto jakby takie powołanie Piotra, które się wydaje takim powołaniem już, no, że poszło, nie? Że już Piotr zostawił wszystko i poszedł ze mną. Pamiętacie tą scenę? Jeżeli byliście na rekolekcjach w Wielkim Poście tutaj u dominikanów, przepraszam, kto był, bo nie chcę się powtarzać. Aha, nie tak dużo, dobra, to pewnie się powtórzę. Jedna rzecz tylko, tam w tej Ewangelii się dzieje jedna genialna rzecz. W jaki sposób Pan Jezus powołuje Piotra tam. Słuchajcie sobie wyobrazić Piotra rano, po całej nocy łowienia ryb, kiedy mu się nic nie udało złowić. Robiliście kiedyś coś całą noc i rano się okazało, że to jest w ogóle nic z tego nie wyszło? Wiecie, jak się człowiek wtedy czuje, nie? To jest tak, jak student się całą noc uczy, idzie na egzamin i kończy się tak zawsze, nie? Jakie masz poczucie, jak przychodzisz ze zdanym egzaminem, a całą noc po prostu kułeś, nie? Czyli w języku studenckim kułeś godzinę, nie? A resztę grałeś w grę, ale jakby całą noc kułeś, idziesz na egzamin, nie zdajesz i wracasz po takim egzaminie. Tak się czuje Piotr. Całą noc łowił, całutką noc. i ani pół ryby. Nie to, że tam mało złowili, nie? I będzie mały zarobek. Ani pół. Nie ma ani jednej ryby. Wiemy z Ewangelii, że u niego w domu też musiało być niełatwo, bo ta teściowa tam to jest niezła kobieta. To jest na osobną konferencję w ogóle, jest genialna scena. Wiemy, że to była trudna kobieta i to nie chodzi o to, że wszystkie teściowe to są, nie, ludzie. Tylko akurat w tym wypadku rzeczywiście wydaje się, że Piotr miał trudną teściową. Więc przypuszczam, że miał taką wizję, że jak wróci do domu, mamusia wyjdzie, nie? Ile przyniosłeś dzisiaj z tego targu? No nic nie przyniosłem, nie? No to pewnie dostała gorączki. Tak, no, tak Ewangelia o niej mówi. Że to była Czecheka, to była kobieta, która dostawała gorączki. Zwróćcie się to, bo to jest bardzo ważne, zobaczyć, gdzie Pan Jezus powołuje Piotra. W jaki sposób on go bierze. Piotr nie jest w takim momencie, że jest właśnie w etapie Batmana, nie? I czuje, że po prostu będzie skałą, na której zbudują ten kościół. Nie. Piotr jest po całej nocy nieudanego połowu z wizją tego, że wróci do domu i tam będzie też trzeba najeżdżać. Ma pewnie tylko jeden pomysł. Co ma człowiek, jak całą noc nie spał? Pewnie ma ochotę wrócić o 10 do domu, popakować te wszystkie sieci, położyć się spać i wstać po południu i pójść z chłopakami coś wypić, nie? No, ludzie, no, tak musiało być. I co się nagle dzieje? Przychodzi Jezus i mówi do Piotra: Piotr, słuchaj, chciałbym na twoją łódkę, żebyśmy odpłynęli trochę od brzegu i tam bym chciał nauczać. Pomyśl, jak się musi czuć Piotr. Wierzę, że nie zobaczył, o matko, to ten. No bo oni się nie widzieli pewnie z miesiąc, dwa. Tak to wygląda w Ewangelii. Nad tym Jordanem chwilę ze sobą byli, potem Pan Jezus poszedł sam. Piotrowi się będzie przypomniał, o kurczę, to jest ten niezwykły gość, który mi powiedział, że mnie zna, wszystko o mnie wie i który mi powiedział, że ja nie wiem, kim jestem. I on mnie teraz po całej nocy, co on będzie ze mną robił? Pomyśl o tym, bo to jest genialny moment. Ewangelia jest tak cudowna w pokazywaniu, jak Bóg jakby wchodzi w relację z człowiekiem. Zobaczcie, że Jezus nie czeka na pozytywny moment u Piotra, żeby go wezwać do misji, nie? Jezus wybiera najgorszy moment u Piotra. To też w sumie niezłe, nie? Jak zdołowanego człowieka, to go jakoś wezmę, nie? Nie będzie się bronił. Ale co z nim robi Jezus, słuchajcie? Napisane, żeby dwóch wsiedli na łódkę i odpłynęli od brzegu i napisano w Ewangelii, że Jezus usiadł z Piotrem na ławce. Wiecie, co to jest za obraz? Jest łódka, dwóch gości. Siedzą na ławce, czyli są na równym poziomie. Nie jest tak, że Jezus stoi, a tam Piotr gdzieś tam siedzi, nie? W dziobie. Nie. Siedzą we dwóch na ławce, jak równy z równym, nie? I Pan Jezus naucza. Co jest przed Piotrem? No, całe miasto, nie? Teściowa. Żona stoi. Córka tam z koleżankami, nie? Tatoś wymyślił. Zobaczcie, że w tej Ewangelii, jak ją poczytacie, nie ma ani słowa o tym, co Pan Jezus mówił. Czyli w ogóle nie interesowała ewangelistów ta nauka. Nie ma, że Jezus powiedział do tłumów to i to. Jest tylko napisane, że usiadł w łodzi i nauczał tłumy. Ale nie ma żadnej nauki z tego fragmentu. Czyli ewangeliści już wyczaili, że w ogóle nie chodzi w tej scenie o to, co mówił Jezus. Tylko chodzi o to, co się dzieje tu. Piotr jest tylko ważny w tej scenie. I co nawet mówi Pan Jezus do Piotra? Piotrek, jedziemy na środek jeziora, nie? Tam wywrócamy na głębi sieci i będziemy łowić, nie? Znaczy, Piotr to jest przypuszczam jedno z najgorszych wydarzeń życia. Jest godzina jakaś 12 w południe. Oni rano przypłynęli z tego połowu, naprawiali sieci, Pan Jezus pewnie za 2 godziny gadał, jakieś kazanie. Jest 12 w południe. Co mówi Pan Jezus do Piotra? Piotrek, będziesz robił z siebie przed całą wioską idiotę. Każdy rybak wie, że ryb się nie łowi na głębi. Bo ryby nie pływają na głębi. Ryby pływają tam, gdzie można żerować. I tam, gdzie jest blisko do dna. Jezus mówi, wypłyniesz na środek jeziora przed całą twoją wioską. Ci ludzie będą mówić, jak to? Piotr, rybak płynie na środek jeziora, ryby łowić? Co, on zgubia? Druga rzecz. Jest środek dnia, 12. Ryb się nie łowi o 12. To wędkarze niedzielni, którzy jadą nad jezioro i łowić, to łowią o 12. Ale każdy rybak wie, że ryby się łowi tuż przed świtem, ewentualnie w nocy. One wtedy żerują. Dlatego napisano, że całą noc łowili, a nie cały dzień łowili, nie? Co każe Pan Jezus zrobić Piotrowi? Piotrek, zrobisz rzecz, która ci się wydaje najbardziej absurdalna na świecie i zrobisz to publicznie przed całą swoją wioską. Teściowa twoja, jak to zobaczy, to sobie pomyśli, no całą noc chlali chłopy na tej łódce, nic nie połowili, dlatego teraz mi na środku jeziora w południe łowią ryby, nie? Znaczy, to jest taka scena, to jest genialna scena. Teraz taki moment, że Piotr się broni przez chwilę, nie? Mówi do Pana Jezusa, ale mistrzu, całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy, nie? Znaczy, mistrzu, błagam. A potem jest napisane, ale na twoje słowo zarzucę sieci, nie? Czyli pewnie Jezus spojrzał, nie? Okej, okay, dobra, to popłyniemy. I co się dzieje? To ta znaczy historia, nie? Łowią tam te ryby, łódki się tam aż przewalają od tych ryb, muszą wołać inne łodzie, żeby pomogli i tak dalej. Ale co to jest za moment jakby w relacji Jezusa z Piotrem? Do czego zaprasza Pan Jezus Piotra? Piotrek, ja o twoim życiu, o tym, kim ty jesteś, Piotrek, naprawdę wiem znacznie więcej niż ty. Tak jak ci to powiedziałem, Piotrek, 2 miesiące temu, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy i ty tłuku tego nie usłyszałeś i nie zrozumiałeś. Bo ci powiedziałem, że cię znam, ale że zrobię cię kimś innym, o kim ty nawet nie przypuszczasz, kim ty możesz być. Ale co mu powiedział wtedy? Powiedział do niego, ty jesteś Piotr, czyli skała, tak? Jezus do niego powiedział to po aramejsku. Po aramejsku skała, jak usłyszał jakiś Żyd skała, to usłyszał ołtarz ofiarny. Bo to słowo, którym się określało ołtarz w świątyni, tam gdzie się składało ofiary, to jest skała. No bo kamienny blok, nie? Powiedział do Piotra Jezus, Piotr, ty będziesz skałą. W sensie, będziesz miejscem, w którym będzie się składała ofiara. Ja będę tą ofiarą. To do tego za chwileczkę dojdziemy. Na razie tego, żeby się to zapamiętali. Mówi Piotrek, 2 miesiące temu tego nie zrozumiałeś. To Piotrek, jedziemy jeszcze raz. Mówię ci, że jesteś takim rybakiem, który w środku dnia, wtedy kiedy się ryb nie łowi, wtedy kiedy one tam nie pływają, to ty jedziesz, są, łowisz i pływają. Czyli co ci mówię, Piotrek? Wiem o tym, kim jesteś, znacznie lepiej i znacznie więcej niż ty wiesz. I na czym polega powołanie Piotra? No właśnie na tym. Wiesz, na czym polega wejście Boga w relację z tobą? No właśnie na tym. Czy tobie się wydaje, że 1000 rzeczy w życiu zrobić nie potrafisz? Że nie umiesz, jesteś za słaby, nie nadajesz się, nie osiągniesz tego, bla, bla, bla. Jezus przychodzi po to, żeby budować tę relację, żeby powiedzieć, ale ja wiem więcej o tobie, bo ja cię zrobiłem. Ja wiem, że ty potrafisz łowić ryby w środku dnia, kiedy ich tam nie ma. Masz rozsypane małżeństwo na przykład? Do tego, czego najbardziej potrzebujesz, to potrzebujesz relacji z Bogiem, żeby ktoś ci mógł wtłuc do głowy, że da się to zrobić. Nie da się, ja wiem, jak to jest. A Bóg mówi, łowi się ryby w ciągu dnia? Łowi się. Na tym polega powołanie Piotra. On mówi, Piotrze, ja wiem więcej o tobie i widzę więcej w tobie, niż ty to wiesz. No to jedziemy dalej. Było pierwsze, pójdź za mną, tak? Było drugie, pójdź za mną tutaj. No i niby poszedł, nie? Trzecia scena. Pamiętacie pod Cezareą Filipową? Jest taki moment, kiedy Pan Jezus pyta uczniów, za kogo mnie uważają, nie? No i tam mówią, tam za Eliasza, tam za proroka i tak dalej. Piotrek tam ma taki moment zwyżu intelektualnego. Mówi, mistrzu, ja wyczaiłem jako jedyny, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. O! Jezus mówi, no, ciało i krew tego ci nie powiedziały. Sam tego nie wymyśliłeś. Ojciec mój to ci powiedział. Mówi, dobrze, masz rację, ale Mesjasz będzie ukrzyżowany, zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Co to zrobił Piotr? Mistrzu, no weź! Nigdy na ciebie to nie przyjdzie. I potem jest piękne zdanie do świętego Piotra, które nam cudownie skwaszono w tłumaczeniu 1000-latki. Napisano tam, że zejdź mi z oczu szatanie, to nie? Bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Niech mi ktoś znajdzie ten tekst w greckim tekście, to po prostu Nobla dostanie. Tam, gdzie jest napisane zejdź mi z oczu szatanie, to jest napisane pójdź za mną szatanie. Mówi do niego szatanie, do Piotra, tak. Ale nie mówi zejdź mi z oczu, w sensie idź stąd. Stąd się pewnie wziął to tłumaczenie idź stąd, bo tam jest pójdź za mną, nie? Dosłownie tam jest nawet napisane stań za mną. Tak jest napisane. W sensie ja pójdę, a ty będziesz, Piotr, szedł za mną. Będziesz chodził za mną. Znaczy to jest trzecie powołanie świętego Piotra. W jakim momencie? Wtedy, kiedy on znowu co robi? Mistrzu, ja wiem lepiej. Ja wiem, kto ja jestem, ja wiem, kto ty jesteś, ja wiem, jak to będzie. Nie mów mi, że będzie inaczej. Piotrek, no to cię powołamy jeszcze raz. Mówię ci, Piotr, że ja wiem więcej o tobie, niż ty wiesz o sobie, bo ty nie myślisz po Bożemu, tak jak ja myślę, bo jestem Bogiem, więc myślę po Bożemu, a ty myślisz po ludzku. Dlatego chodź za mną, bo znowu nie jarzysz, kim jesteś. Bo znowu nie jarzysz, do czego cię prowadzę. A wiesz, do czego cię Piotrek prowadzę? Pamiętasz, jak ci powiedziałem na pierwszym spotkaniu, że będziesz ołtarzem ofiarnym, czyli również zginiesz tak jak ja? To co mi to mówisz, że się nie idzie przez krzyż? Słuchajcie, tam się dzieje w kółko to samo między Piotrem i Panem Jezusem. Pan Jezus mu w każdym tym wydarzeniu próbuje wpłuc do głowy, kim on jest, do czego go zaprasza i że on w ogóle tego nie jarzy. I ostatnia scena. Jest jeszcze czwarte powołanie świętego Piotra. Takie finalne. W 21 rozdziale świętego Jana jest taka scena, którą pewnie dobrze pamiętacie, jak jest ten ostatni połów. Znaczy po zmartwychwstaniu, uczniowie tam idą na ryby, a Pan Jezus przychodzi i tam jeszcze raz. Jest powtórka w ogóle z tego pierwszego wydarzenia, nie? Znowu tam łowili, nic nie złowili, Pan Jezus znowu mówi, zarzućcie po prawej stronie i tak dalej, nie? Ale jest tam jeden bardzo piękny szczegół. Otóż tuż przed tą Ewangelią, to zapisał Marek. I ciekawe, że tylko Marek to zapisał. Jest tradycyjnie podane, że Ewangelia świętego Marka została zapisana jako kazanie Piotra. W sensie Marek był uczniem świętego Piotra i podobno łaził za nim i zapisał wszystko, co Piotr mówił. Tradycja podaje, że Ewangelia Markowa to jest po prostu nauczanie Piotra, gdzie Piotr opowiadał Ewangelię i Marek zapisał Ewangelię. Dlatego to jest tylko u Marka. Natomiast jedna rzecz o Piotrze, której nie ma w żadnej innej Ewangelii. To jest tylko u Marka. Otóż po zmartwychwstaniu, jak Pan Jezus spotyka kobiety, gdzie nam prosi, żeby poszły do uczniów i powiedziały, żeby poszli do Galilei uczniowie i tam go spotkają, to daje takie zdanko. Przekażcie uczniom i Piotrowi. Tylko Marek to zapisał. Wszędzie w innych Ewangeliach jest, powiedzcie uczniom, żeby poszli do Galilei i tam się spotkamy. A u Marka jest napisane, Piotr to widocznie zapamiętał, skoro Marek to zapisał, przekażcie uczniom i Piotrowi. Co to jest za zdanie? Pan Jezus doskonale wie, że ten chłop to już jest w kącie schowany, nie? On zdradził. On wie, że się zaparł w oczy Pana Jezusa 3 razy, tak? Więc po zmartwychwstaniu Pan Jezus doskonale wie, że jak powie, żeby przyszli uczniowie, to Piotr nie przyjdzie. Bo on sobie ma pewnie przekonanie, że no, on się nie nadaje. On przegrał. On się zaparł, tak jak się nie zaparł. Dlatego Pan Jezus mówi, przekażcie uczniom i Piotrowi też powiedzcie. Znaczy powiedział, że jak one pójdą i powiedzą, słuchajcie, Pan powiedział, żebyście poszli, to wszyscy staną, pójdą, a Piotr zostanie w kącie, nie? I Pan Jezus je uprzedził, to ty powiecie, Piotrek, tak, ty też. Tylko Marek zapamiętał to, czyli musiał to usłyszeć od świętego Piotra. Czyli musiało tak być, że święty Piotr musiał taką wiadomość dostać. Nauczyciel kazał mi też przyjść. I co z nim robi Pan Jezus tam? Kiedy się spotykają na tym niedzielę, pamiętacie? Czy mnie kochasz, nie? Tam jest 3 razy. To pomijamy. To jest zupełnie inna historia. Ale czym to się kończy? Kiedy on mówi tak, ty wszystko wiesz, że cię kocham, to co mówi mu Pan Jezus? Pójdź za mną. Tam jest paść baranki moje i jest pójdź za mną. Mówi Piotrek, tak, ja wiem, że ty znowu nie rozumiesz. Bo ty myślisz, że przegrałeś, że jesteś grzesznikiem, że się nie nadajesz. A ja ci mówię, no chodźże. Tak jak ci powiedziałem przy pierwszym spotkaniu, tak jak ci powiedziałem przy drugim spotkaniu, tak jak ci powiedziałem przy trzecim spotkaniu, kiedy byłeś szatanem, tak ci mówię teraz, kiedy jesteś grzesznikiem. Chodźże za mną. Znaczy, będę ci tłumaczył, kim jesteś. Bo ty jesteś Piotr i posyłam cię do tego, żebyś był skałą. To jest w ogóle bardzo piękny symbol ukryty jeszcze w tej Ewangelii. Strasznie lubię. Pamiętacie, że tam wyciągnęli z tego, z jeziora 153 ryby, nie? Wszyscy kaznodzieje zawsze się strasznie jarają ze mną mocno, nie? Tym symbolem, no bo co to znaczy? Zawsze mi to dziwi, że oni tam policzyli te wszystkie ryby, nie? Słuchajcie, to tam Pan Jezus stoi w ognisku, tam piecze te chleby i tak dalej, a tam się jeziora 153. No, skoro wiedzieli, że 153 są. Problem polega na tym, że to jest nieprawda. Tam nie było 153 ryby. Bo napisane, że Pan Jezus na ognisku miał jeszcze jedną. Że przygotował rybę i chleb tam był przygotowany przy ognisku. Czyli ryb było 154, a nie 153. Dla Piotra to jest bardzo ważna informacja. Macie takie oczy, tak, co ty człowieku gadasz, nie? Pamiętacie, że Piotr kiedyś przyszedł do Pana Jezusa z takim pytaniem. Nauczycielu, jeżeli ktoś zawinie przeciwko mnie, to czy mam mu przebaczyć 7 razy aż? A co mówi Pan Jezus? No nie. 7 nie. 77. Jest 77 razy 2. 154. Czemu to jest ważne? My tego już nie rozumiemy. Jak Żyd chce powiedzieć, że coś jest prawdą i prawdą, to powtarza 2 razy to samo słowo. Jak Żyd chce powiedzieć, że jest pieśń najlepsza ze wszystkich pieśni, to co mówi? Pieśń nad pieśniami. Czyli mówi, dosłownie po angielsku jest napisane pieśń, pieśni. Czyli 2 razy powtórzone jest słowo. Jak Bóg chce powiedzieć do kogoś, że go bardzo zwa, to jak mówi? Mojżeszu, Mojżeszu. 2 razy powtarza to samo słowo. Co usłyszał Piotr, zobaczył, kurde, tu są 154 ryby. On mi tu mówi, Jezus, 2 razy 77. Czyli co mi mówi? Piotr, już ci dawno łajzo przebaczyłem. I to nie to, że raz ci przebaczyłem, 2 razy ci przebaczyłem. W sensie przebaczyłem, przebaczyłem. To jest genialne. I co wtedy mówi mu? No chodźże za mną. Otóż, słuchajcie, wejście w relację z Bogiem jest najistotniejszą rzeczą na ziemi właśnie dlatego. Bo to jest jedyny sposób, żeby nam Bóg mógł wytłumaczyć, kim my jesteśmy, od czego my jesteśmy, co mamy zrobić z naszymi grzechami, jak to w ogóle się stanie, że się zbawimy, jak to jest możliwe w ogóle, że z nami będzie coś dobrego. On to może tylko wtedy wytłumaczyć. I zobaczcie, do czego go Jezus cały czas zaprasza. Mówi, chodź ze mną. Pójdź za mną, czyli masz ze mną być, Piotrek. Budujmy te relacje, proszę cię. Ja wiem, że ty myślisz, że nie, na krzyż to nie, to ci mówię, chodź ze mną, szatanie. Ja wiem, że ty myślisz, że się nie da tam tych ryb łowić, bo ty nie umiesz. I mówisz, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A ja ci mówię, pójdź za mną, będziesz łowił ludzi. I wiem teraz, że myślisz, że zdradziłem cię 3 razy, pójdę, więc ci mówię, zawołajcie uczniów i Piotra i ci mówię, już ci wybaczyłem, chodź. To znaczy chodź. Się buduj ze mną bliskość, tak? No to znaczy chodź ze mną. Masz być nieustannie obok mnie. No to znaczy chodź ze mną. Piotr to jest, myślę, taka osoba, którą Pan Jezus, jakby, tak powiem, tak typowo pokazał jako kogoś, kogo nieustannie zapraszał. Piotrek, bądź ze mną. Tylko w tej relacji rzeczywiście cokolwiek cię będzie. Bo ty nic, chłopie, nie rozumiesz. Bo ty nic o sobie nie wiesz. Bo ty jesteś przekonany, że twoje grzechy, słabości, głupoty są większe. Piotrek, musisz ze mną być. Chodź ze mną. Zobaczcie, w jakich sytuacjach. W tej pierwszej, kiedy był zupełnie gdzieś tam z boku i nie był w centrum wydarzeń religijnych, tylko zupełnie gdzieś na marginesie. W tej drugiej, kiedy zniechęcony siedział w swoim życiu i to się wydawało najgorszym do powołania. W tej trzeciej, kiedy musiał być nazwany w ogóle szatanem, a to Jezusowi nie przeszkodziło powiedzieć mu, chodź ze mną. No i w tej czwartej, kiedy chłop już całkiem się przegrał, bo już powiedział, że niczego nie nadaje. Jezus stoi przy każdym z was i dokładnie to samo robi. Cały czas w kółko. W jakiejkolwiek jesteś sytuacji. Może jesteś którejś właśnie z tych 4. Albo jesteś zupełnie z boku, albo jesteś całkiem grzeszny, albo jesteś całkiem głupi, albo całkiem już zwątpiłeś w siebie. To Jezus stoi cały czas i mówi, chodź ze mną. I to nie jest powołanie, chodź z zakonu, nie? Tylko bądź, w sensie buduj ze mną relację. Mówi, to jest jedyna ścieżka, w której ty będziesz mógł coś z tym zrobić. Buduj ze mną bliskość. Buduj ze mną relację. Wchodź ze mną w relację, bo jestem Bogiem, który wchodzi w relację. To jest święty Piotr. Kim on miał być? Wzorem dla wszystkich chrześcijan, tak? Miał być papieżem, tym, który będzie im przewodził. Czego miał ich nauczyć? Tego, że go Jezus nauczył, żeby cały czas z nim łaził. Nawet jak cokolwiek zrobi, wymyśli, że gdzieś nie poszedł. I to było zadanie Piotra. Powiedział mu, ty będziesz umacniał swoich braci. Czyli będziesz im tłukł do głowy, że zawsze da się ze mną być. Że cokolwiek by się nie działo, to można ze mną wchodzić w relacje. Chcę, żebyście stąd wyszli tylko z jednym zdaniem. Że macie do zrobienia w życiu tylko jedną rzecz. Zbudować relacje z Bogiem. Guzik mnie obchodzi. Co będziecie w życiu robić? Rób ta, co chce ta. Możecie robić cokolwiek. Możecie być kimkolwiek. Wasza droga może być każda. Tylko jedna w tej drodze musi być. Zbudujcie w tej drodze relacje z Bogiem. Jeżeli to nasze spotkanie miało mieć jakikolwiek sens, daj Boże, to taki, że wyjdziecie stąd z jednym przekonaniem i z jednym pragnieniem. Boże, chcecie. Chcę z Tobą wejść w relację. Chcę Cię znaleźć. Chcę Cię poznać. Chcę z Tobą być blisko. Chcę, żebyś mi to wszystko wytłumaczył. Że jak trzeba, to mów mi, szatanie, ale chcę być blisko. Nie wiem, czemu tak to przetłumaczono, kurczę, odejdź ode mnie. Zejdź mi z oczu, szatanie, no. To w ogóle jakiś tak, jakby się Jezus tam na niego obruszył, nie mówił, idź stąd w ogóle. A on właśnie mówi, nie idź stąd, tylko chodź za mną, w sensie chodź blisko. Bądź tuż za mną, bądź obok mnie nieustannie. Myślę, że tyle wystarczy. Słuchajcie, proszę, jeśli tylko znajdziecie chwilę czasu, sobie usiąść z tymi fragmentami Ewangelii i popatrzeć. Już sekundka. W sensie machacie, że czas, tak? No. Nie, pytanie. Dobra. Która godzina jest?
Za
10. Mamy 10 minut. Jeżeli ewentualnie są jakieś pytania, nie daj Boże, to można je zadać.
Ja chciałam zapytać, bo ojciec mówi pójdź ze mną, a tam jest pójdź za mną. No. Każde słowo w Piśmie Świętym jest ważne. To za mną, to tam ktoś mi się tłumaczy, mogę jakiś, że to jest tak, że idziemy za Jezusem, czyli my nie widzimy drogi, bo On zna drogę. Jak idę za kimś, to ja nie widzę. Ja się mam go trzymać i idę za nim. Więc to jest różnica między pójdź za mną, a idź ze mną. Więc jak tam jest
końcu tutaj? To jest dosyć sympatyczne, oazowe wytłumaczenie, że idziemy za Jezusem, nic nie widzimy. Nie, Jezus nie traktuje nikogo jak ślepomowcę.
W tym nie. Nie. Do tekstu oryginalnego, i to nie była oaza, bo to był teolog wydziału, który...
To tym gorzej. Za grosznie, ufam za tym teologom. Tam jest napisane dosłownie, stań za mną. I w tym konkretnym tłumaczeniu, w tym zdarzeniu, chodzi o to, że nie idź przede mną, czyli mówiąc krótko, ty nie wiesz, dokąd idziesz, ja wiem, gdzie mamy pójść. I w tym zdarzeniu oczywiście to, co Pani mówi, jest racją, nie? Tylko, że z kolei na przykład mamy ten moment, gdzie Pan Jezus powołuje świętego Mateusza i tam jest napisane również pójdź za mną, tak? Staje przed cennikiem i mówi pójdź za mną. Tam z kolei napisano po grecku zostań moim towarzyszem. To znaczy pójdź za mną, nie? Więc jakby w tym chodzi o to, że mamy być blisko. Oczywiście, że Jezus idzie pierwszy, ale chodzi o to, że On nam tłumaczy, a nie tylko tak, że my jak takie ślepe po prostu tam za Nim owce nic nie rozumiejące, po prostu jak za pasterzem głupim, w sensie my głupie, a On mądry, idziemy. Nie. To nie jest postępowanie Jezusa, nie? On mówi tak, nie wybiegaj, w sensie, bo nie wiesz. Nie idź pierwszy, bo nie wiesz. Pozwól, że ja to pokieruję. Ale jakby chodzi o to, żebyś był blisko mnie, żebyś nie był nie blisko mnie. O, w tym znaczeniu. No. Czy są jakieś pytania?
Czy znajdę midrasze po polsku albo po angielsku i gdzie i jakie szukać i jakie wydanie Biblii w takim razie jest najlepsze, które zawiera najmniej przekonań tekstów? Używam MySword.
Nie. Tak.
Hebrajskiego jeszcze nie znam.
Tak, najlepiej czytać Pismo Święte w oryginale. Co da się zrobić po polsku? Wbrew pozorom. To nie jest takie trudne. Chodzi o to, że są takie wydania Pisma Świętego. Wydało to wydawnictwo Vocatio, które się nazywa interlinearne wydanie Pisma Świętego. Chodzi o to, że jest tekst hebrajski podpisany tekstem polskim, tylko jest podpisany wprost. Jak się to czyta, to jest w ogóle bez sensu, bo to tak brzmi nieładnie, nie? W sensie, bo nie ma normalnego szyku, ale macie jakby wprost przetłumaczone słowa. To jest trudne do takiego czytania ciągłego, nie? No bo to nie ma trochę takiej ładnej składni. Ale jeżeli chcecie czytać Pismo Święte po polsku, a czytajcie je zdecydowanie, to najbardziej Wam polecam wydanie Biblii paulińskiej, w sensie paulistowskiej, Świętego Pawła. Jest edycja Świętego Pawła. Taka niebieska okładka z takim gołąbkiem bodajże chyba na okładce. Nie, to jest trzydlatka zwykła. To jest taka, nie. Jest taki... No taki gołąbek jest tam. Edycja Świętego Pawła.
Tak.
I takim przeznaczeniem, dokładnie. Dlatego, że to jest tłumaczenie takie najbliższe, jakby wprost tłumaczenie. On też nie jest doskonały, jak każde tłumaczenie. Nie ma doskonałych tłumaczeń w ogóle, to się nie oszukujmy, nie? To nie jest tak, że można tworzyć jedno doskonałe tłumaczenie. Z tego prostego powodu, że słuchajcie, że przetłumaczyć Stary Testament. Każde hebrajskie słowo można przetłumaczyć na 15 sposobów. Jakby nie ma jednego dobrego tłumaczenia, nie? Więc jakby chodzi tylko, żeby było zbliżone. Tysiąclatka jest jakby dlatego przyjęta, bo ją się dobrze czyta na liturgii, w sensie ona jest ładnie ułożona. To się dobrze słucha, co nie? Ale do takiego, na przykład do własnej modlitwy, to najbardziej Wam polecam edycję Świętego Pawła. Midrasze po polsku, tak, ale nie ma jednego dużego zbioru. W sensie, gdzie szukać? Trzeba sobie wejść na jakąkolwiek stronę Biblioteki Jagiellońskiej, Warszawskiej, albo jakiejkolwiek innej, wpisywać sobie midrasze, Talmud, komentarze żydowskie i tak dalej. I po prostu niestety nie ma jednego. Tak, nie ma jednego wydania dużego po polsku. Coś tam jeszcze było? Nie.
Czuję się satysfakcjonowany odpowiedzią.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie, to ostatnie zdanie ojca mi się skojarzyło z tym, kochaj je, co chcesz.
Powiedzmy. Wejdź w relację z Bogiem i rób, co chcesz. To, tak. Czyli kochaj go, no tak. No. Dobrze. W takim razie dziękuję Wam bardzo. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze skatować, to o godzinie 19 na Politechnice na ulicy Piotrowo 2 bodajże. Dwa, właśnie nie, dwa. Dwa. W stolicy 4. I największy auli tam na Politechnice. Tam będzie jedna z konferencji Kuba Ręczarni.
Możemy mówić, tam zakończyć?
Tak, zdecydowanie. Wstańmy. To Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.